Witam ponownie w audycji Cisza w Eterze, w której dzisiejszym gościem jest aktywistka Kaja Szulczewska. I pokuszę się o takie stwierdzenie: feministka wyklęta, przynajmniej w pewnych kręgach wyklęta, ale no, z takiego mojego subiektywnego punktu widzenia osoba, która dalej ma dużo do powiedzenia w kwestii feminizmu i wiele ciekawych spostrzeżeń. I też właśnie trochę tak przekornie dzisiaj zaprosiłam Kaję do rozmowy, żeby wsłuchać się w głos takiej feministki wyklętej, która przez pewne środowiska przestała być na pewnym etapie akceptowana. Bo chciałabym się dzisiaj w dzisiejszej audycji zastanowić, czym ten feminizm jest i czym nie jest i dlaczego, mówiąc o feminizmie, często myślimy o nim bardzo skrajnie i myślimy o nim w takich kategoriach wypaczenia społecznego i może nie tyle wypaczenia, to jest zbyt ostre słowo, ale przejaskrawiania pewnych problemów, a przynajmniej takie jest moje osobiste przekonanie, feminizm także jest potrzebny i wszelkie feministyczne ruchy. Zacznijmy więc od podstaw. Czym według ciebie feminizm jest, czym powinien być?
To znaczy, ja powiem, jaka jest definicja feminizmu taka ogólna. Jest to szereg ruchów społecznych, które mają na celu zrównanie praw kobiet i mężczyzn. Jeżeli chodzi zaś o moje własne odczucie, czym jest feminizm, czy czym nie jest, to ja bym wolała nie odpowiadać na to pytanie w taki sposób, że według mnie feminizm jest tym, a tym, a tym, bo wydaje mi się, że ta definicja jakby zawiera w sobie to, czym ten feminizm jest, czyli że jest szeregiem ruchów społecznych, które mogą nawet mieć sprzeczne postulaty w jakimś sensie. Jedne mogą być bardzo radykalne, jedne mogą być antykapitalistyczne, inne mogą być prokapitalistyczne, mogą się ze sobą ścierać, co się właśnie dzieje i od początku istnienia ruchu feministycznego to się działo, że wewnątrz samego ruchu było dużo sporów i myślę, że to jest dobre, bo każdy ruch powinien mieć jakąś wewnętrzną dyskusję na temat tego, w jaką stronę iść, i że taka otwarta dyskusja na temat różnych rzeczy jest potrzebna, niezależnie od tego, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy. I to jest moim zdaniem kluczowe, że nie powinno się, że tak powiem, zamykać komuś ust tylko dlatego, że jego argumenty nam się na przykład nie podobają. To środowisko, które właśnie mnie wykluczyło, to jest środowisko, które uwielbia mówić, czym powinien być feminizm, i oni uwielbiają rościć sobie prawo do tego, żeby pisać takie hadisy, tak? Czyli takie hasła, takie mantry, i czym jest feminizm. I na przykład na Instagramie, gdzie ja głównie operuję, jest dużo takich kont, które zresztą, to jest zabawne, bo one powstały głównie, znaczy wzmocniły tak swoją działalność, czy w ogóle zajęły się feminizmem często dopiero kiedy stał się modny w Polsce, czyli przy tym ostatnim strajku kobiet. I one na przykład piszą tak: nie ma feminizmu bez. I tutaj różne rzeczy wstawiają. Widziałam nawet w takiej dosyć radykalnej wersji, że nie ma feminizmu bez ekologii, nie ma feminizmu bez weganizmu, nie ma feminizmu bez trans osób, nie ma feminizmu bez czegoś tam. I no tutaj ja mam takie właśnie taki, zawsze tak się stopuję i sobie myślę, chwila, no feminizm bazowo w nim chodzi o równość płci i feminizm, zresztą sama nazwa feminizm pochodzi od słowa kobieta, tak? Bo to kobiety doświadczały wielowiekowo tej dyskryminacji. Feminizm powstał po to, żeby wyrównać sytuację kobiet względem sytuacji mężczyzn, więc doczepianie do tego feminizmu różnych postulatów politycznych wydaje mi się takim zabiegiem PR-owym, który ma przekonać kobiety, że powinny się zajmować innymi rzeczami niż tylko sobą, to po pierwsze, czyli mimo tego, że jest bardzo sprzedawane to jako emancypacja i w ogóle jesteśmy silne, to bardzo często korzysta z takich właśnie typowych, konserwatywnych wzorców, w których kobieta powinna się zajmować wszystkimi, a najbardziej potrzebującymi, więc jest tutaj nawet ta pewna paradoksalność w tym takim właśnie inkluzywnym feminizmie, który włącza absolutnie wszystko, włącznie z weganizmem, ekologią i tak dalej. I żeby nie było, tak? Ja sama jestem za ekologią, sama jestem weganką, ale po prostu rodzi mój bunt podczepianie pod feminizm wszystkich haseł, które akurat w danej grupie są modne i i dana grupa, nie wiem, uznaje, że kobiety powinny się właśnie tym zajmować. Więc wydaje mi się, że w tym momencie w Polsce powstała duża grupa organizacji i nawet jakichś uniwersyteckich postaci, które lansują feminizm jako taki ruch polityczny, mający zajmować się absolutnie wszystkim i bardziej to zaczyna przypominać jakąś partię polityczną, a w moim odczuciu feminizm powinien zajmować się kobietami. Mogą to być różne grupy, które mają różne podejście do tej równości kobiet i do tych praw kobiet, ale nie powinno być tak, że zmusza się te kobiety do tego, żeby zajmowały się czymś jeszcze. I tutaj mam bunt. Aczkolwiek byłabym w stanie z tymi osobami rozmawiać i też nie mówić im, że nie wiem, o, wasz feminizm jest gorszy niż mój, czy coś takiego, tylko okej, porozmawiajmy. Ja mam argumenty na to, że kobietom wciąż nie żyje się idealnie, wciąż są problemy dotyczące kobiet, jak na przykład mała ilość żłobków, problemy w opiece okołoporodowej, nie wiem, edukacja, no akurat kobiety są wyedukowane, no ale powiedzmy edukacja seksualna, jakaś menstruacyjna dziewczynek, problemy z samooceną, które w większej mierze dotykają kobiet. No można by tak długo wymieniać, o prostytucja, tak, uprzedmiotowienie kobiecego ciała w mediach i tak dalej. I myślę, że to nie jest moment, w którym my już wszystko załatwiłyśmy i teraz mamy się zajmować wszystkimi potrzebującymi. No i tutaj właśnie wraca też ten temat z pierwszej części, tak? Czyli że jeżeli nie zajmujesz się tymi, którymi mówimy, to jesteś złą feministką, wyklętą i do widzenia. No i znaczy jakby akceptuję ten stan rzeczy, że te osoby tak robią, ale dziwi mnie to i wydaje mi się, że też zabija jakiś pluralizm myśli feministycznej.
Zwłaszcza, że wracając tutaj do definicji, którą przytoczyłaś, użyłaś określenia ruchy, ruchy społeczne, ruchy feministyczne, czyli nie jeden z określonymi zasadami, ale no, wielowymiarowość tutaj się w tym wszystkim zawiera. Kto w takim razie, to może jeszcze trochę tak uzupełniając i trochę drążąc bardziej jeszcze w tej kwestii, kto może się nazwać feministką albo feministą?
No, o to też się toczą spory. Ja osobiście przestałam się nazywać feministką głównie dlatego, że nie chcę być kojarzona z osobami, które promują prostytucję i wypaczają znaczenie płci zupełnie do jakiejś odrealnionej abstrakcji, bo to, co mówiłaś, że może się wydawać, że ci ludzie są oderwani od rzeczywistości, no są i ja też zaczęłam po prostu odczuwać to na własnej skórze, że to oderwanie od rzeczywistości jest dosyć spore i ja niekoniecznie chcę być z tym kojarzona. Nawet w niektórych mediach prawicowych przedstawiają mnie jako eks-feministkę, bo oni mnie już jakby, tak Kaja, już jesteś eks, próbują jakby to wzmocnić we mnie. I ja nie mam też problemu, jeżeli ktoś mnie nazwie feministką, bo pewnie dla większości osób konserwatywnych wciąż moja działalność, moje poglądy są dosyć progresywne, dosyć bardzo nawet, bo może tutaj nadmienię, że jestem ateistką, jestem bezdzietna z wyboru, no nie wpisuję się w tę rolę płci, jeszcze mam zapuszczone włosy na ciele, więc no zdecydowanie nie jestem taką konwencjonalną kobietą, konserwatywną, no i część osób nadal będzie postrzegało mnie jako feministkę, ale ja sama nie chcę się utożsamiać z tym ruchem, tym bardziej, że no mainstream, tak jak mówię, feminizmu w Polsce został przejęty przez taki dziwny, populistyczny feminizm, który wyklucza właśnie osoby inaczej myślące i w moim odczuciu często zapomina o prawach kobiet albo używa ich wręcz instrumentalnie do tego, żeby się promować, a potem żeby przemycić jakieś swoje interesy. No i mi się to nie podoba, bo ja bym, jeżeli miałabym wybierać jakiś feminizm, który by do mnie przemawiał, czy za którym ja bym chciała iść, to byłby taki feminizm ponad podziałami, gdzie jednak mogą być kobiety katoliczki i ateistki, i dzietne i bezdzietne. I to, co nas łączy, to właśnie ta rzeczywistość życia w ciele kobiecym. Niezależnie od tego, czy mamy macicę, czy nie mamy macic, czy akurat menstruujemy, czy już nie menstruujemy, czy mamy, nie wiem, chore ciała i nie możemy mieć dzieci, czy mamy tych dzieci bardzo dużo, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc ja chętnie szukałabym takiego feminizmu, który jest realnie włączający jak najwięcej kobiet, a nie takiego, który wywodzi się właśnie z jakichś takich oderwanych od rzeczywistości elit intelektualnych, które się tak troszeczkę samozadowalają tymi hasłami i no, wykorzystują prawa kobiet do tego, żeby kobiety za tym szły, ale no, nie robią de facto nic dla nas, więc tak to widzę.
A może, czyli właśnie może problem tkwi w tym jednak, że samo pojęcie feminizmu jest zbyt pojemne i tutaj nigdy nie będzie zgody i nigdy nie będzie takiej jednej podwaliny, jednej podstawy, która będzie przyświecać wszelkim różnego rodzaju ruchom idącym w różnych kierunkach. No właśnie, bo myślę, że to też jest myśl, która gdzieś przyświeca części osób, które wypowiadają się na temat feminizmu w dosyć sceptyczny sposób, że to jest po prostu utopijne pojęcie, które zostało opracowane, ale w rzeczywistości okazuje się, że teoretycznie wszystkim chodzi o to samo, a do konfliktów i kłótni, poróżnień dochodzi. I jedne środowiska zarzucają drugim, że nie mogą nazywać się feministyczne. No właśnie, dlaczego? Dlaczego tak to jest? Skąd to się bierze, że...
Ja nie myślę, że wszystkim chodzi o to samo. Ja myślę, że po prostu bardzo różnie definiuje się prawa kobiet i na przykład patrząc na prawa kobiet w takiej szerokiej perspektywie, uwzględniając biologiczne kobiety tutaj tylko, te prawa będą znaczyły co innego niż patrząc tak wąsko na jakąś właśnie elitę, gdzie te problemy kobiet często sprowadzają się do tego, że nie wiem, ciężko jest mi awansować na, nie wiem, jakąś menadżerkę najwyższego szczebla w korporacji, czy nie wiem, jestem artystką i po prostu mam masę znajomych queer i to jest modne, więc będę teraz zajmować się tym tematem i oczywiście jestem za aborcją, prawa kobiet tak, ale chętnie włączę tutaj też moich znajomych na przykład, tak, i ich pomysły na życie, więc myślę, że te problemy są po prostu różne i ja też staram się robić taki profil, który przyciąga dużo takich, no można powiedzieć, zwykłych kobiet, tak? Czyli to nie są kobiety z tych elit naszego kraju, tylko takie zwykłe Polki. I dla nich na przykład to, co ja reprezentuję, no to jest takie racjonalne i takie dla nich, a to, co reprezentuje tamta strona, no często podchodzi właśnie pod jakąś taką dziwną modę, one nie rozumieją tego, to jest właśnie dla nich takie oderwane od rzeczywistości, że przecież jak tutaj mówić o jakieś, kłócić się o jakieś właśnie definicje feminizmu. Po co mamy się kłócić o definicję feminizmu, skoro jest jeszcze tyle do zrobienia? Ja też z tego założenia wychodzę, dlatego przestałam nazywać się feministką, żeby nie musieć toczyć na ten temat bojów, bo ja uważam, że jeżeli jakieś środowisko zarzuca mi cały czas, że ja nie mam prawa się nazywać feministką, że feminizm to coś tam, to ja mówię, dobra, ja nie muszę być feministką, naprawdę, ja mogę działać na rzecz kobiet, ja mogę wspierać ruchy prokobiece, nawet jeżeli będą wychodzić od, nie wiem, prawicy albo kościoła, bo tutaj to nie ma znaczenia, czy od lewicy, czy od prawicy, czy od środka, od centrum, ale ja nie muszę się tak definiować i jeżeli definiowanie się jako feministka wiąże się z takim ogromem przemocy dla mnie, bo i ta prawica, że o, zła feministka, i ta lewica, o, zła feministka, jedni nazywają feminazistka, drudzy TERF czy SWERF, no to po co ja, to jakby ja nie jestem feministką, odwalcie się ode mnie, ja się zajmuję po prostu swoimi rzeczami, zajmuję się prawami kobiet. Jeżeli komuś to pasuje, to pasuje, komuś to nie pasuje, nie musicie tego brać i ja też nie roszczę sobie prawa, żeby być jakąś ikoną tego ruchu w Polsce, jakby, bo też mam wrażenie, że to jest w dużej mierze taka wojna osobowości i wojna o to, żeby być zauważonym. Wiele tych kobiet, które na mnie, że tak powiem, wskoczyło w czasie właśnie tego mojego cancelu, no to były, wydawało mi się, moje koleżanki, z którymi mamy wspólne cele i nie powinnyśmy sobie skakać do gardeł, a okazało się, że jednak nie mamy wspólnych celów. I to jest właśnie to, co ty mówiłaś, że przecież wszystkim nam chodzi o to samo. No nie, nam wszystkim nie chodzi o to samo i takie sytuacje świetnie to weryfikują. Jeżeli jakaś grupa jest w stanie tak dużo przemocy wobec jednostki w imię jakichkolwiek wartości, jak one by pięknie nie brzmiały. Jeżeli ja doświadczyłam tak dużo przemocy ze strony tej grupy, to ja nie uważam tych ludzi, że im chodzi o to samo, bo im ewidentnie chodzi o coś innego niż mi. I nie ma co się samo oszukiwać, że chodzi nam, że mamy wspólne cele i że chodzi nam o to samo.
To może tutaj zatrzymując się na chwilę przy kwestii celów, już nie starając się zagłębiać w to, o co może chodzić innym środowiskom albo osobom, które osobiście ciebie atakują za twoje poglądy bądź podejście. W takim razie, co według ciebie jest taką pilną i jest takimi pilnymi rzeczami, pilnymi sprawami, tematami, które warto w tej kategorii feminizmu poruszać. Te prawa kobiet, o które warto walczyć w pierwszej kolejności.
Ciężko jest mi tak priorytetyzować. Pewnie najlepszą metodą działania dla ruchu feministycznego, ja nie mam własnej organizacji, gdybym miała, być może tak bym zrobiła, byłoby sięgnięcie do jakichś badań społecznych, socjologicznych albo zlecenie takich badań, czego potrzebują Polki. Z mojego doświadczenia, które jest dosyć wybiórcze, bo dotyczy tylko moich followerek, to byłoby na przykład wsparcie kobiet, które mają małe dzieci. Wiem, że to jest duży problem, czyli ilość bezpłatnych żłobków, przedszkoli, dostawanie się w ogóle do tych przedszkoli, jakby te młode matki mają dużo problemów. To, co jeszcze z perspektywy, tak mi się wydaje, takiej większości kobiet byłoby ważne, to opieka okołoporodowa i zwiększenie też badań ze specyfiką na kobiece ciało, ponieważ wiele chorób kobiecych jest jakby niedobadanych przez to, że na przykład objawiają się inaczej u kobiet przez po prostu to, że nie wiem, mamy inne hormony, inne ciało niż mężczyźni, a przez całe lata medycyna badała głównie mężczyzn. I tutaj na przykład wpływ leków na nasz, wpływ cyklu menstruacyjnego na przyswajanie leków, w ogóle specyfika właśnie chorób typu endometrioza, jest bardzo kiepska sytuacja w Polsce, jeżeli chodzi o diagnostykę tego schorzenia, a wiele kobiet cierpi ogromny, ogromny ból, bo endometrioza powoduje u wielu chorych po prostu cierpienie fizyczne niewyobrażalne co miesiąc, a czasem częściej, bo jeszcze po na przykład stosunku, więc no tutaj to by były takie kwestie, myślę, które byłyby ważne i w tej opiece okołoporodowej też bym wpisała prawo do aborcji, bo ja je rozumiem jako część po prostu opieki medycznej kobiet, tak, i ja patrzę na to jako na kobietę, która jest w ciąży i ona może zdecydować o tym, czy ten stan fizjologiczny chce podtrzymać, czy nie. Więc no tak bym stawiała. Aha, no i jeszcze przemoc domowa. Przemoc domowa też jest dużym problemem w Polsce i na pewno kwestia prawnego uregulowania, ścigania sprawców, oddzielania sprawców od ofiar i tak dalej jest do zrobienia, ale co ciekawe, no to PiS to wdrożył, co prawda zmuszony konwencją, ale trzeba przyznać, że to oni, za ich rządów się stało. Wiele kobiet też mówi, że 500+ było dla nich takim w rezultacie prokobiecą rzeczą, którą zrobił PiS. Więc no czasem możemy spojrzeć, że nawet ten PiS, którego nie wiem, nie lubimy za jakieś rzeczy, jednak robi jakieś rzeczy, które w perspektywie takiej dłuższej mogą pomóc kobietom. No tutaj ta kwestia aborcji i tego zakazu z trzeciej przesłanki, z przyczyn embriopatologicznych, no jest problematyczna na pewno dla wielu kobiet, ale też jak się rozmawia tak z kobietami właśnie szczerze, no to większość chyba już jakby ma tą świadomość, że też można tą aborcję w Polsce zrobić, także zamówić sobie zestaw tabletek i po prostu przeprowadzić, wywołać poronienie w domu.
No właśnie i teraz tak sobie myślę, słuchając tego, co mówisz i też myśląc o tym, że sama gdzieś założenia feminizmu też są mi bliskie i dużo na ten temat myślę. Przy pewnych kwestiach sama osobiście, słuchając ciebie, zgadzam się w 100%. Są rzeczy, z którymi nie zgadzam się. Na przykład jeśli chodzi o kwestię aborcji, osobiście mam odmienne zdanie w tym temacie, ale właśnie, wydaje mi się, że to nie o to chodzi, żeby znaleźć, znaczy wydaje mi się, tak jest, to nie o to chodzi, żeby znaleźć też tę doprecyzowaną jedną listę, która, według której powinniśmy oceniać, co feminizmem jest, co rozumieniem praw kobiet jest, a czym nie jest. O tym przede wszystkim warto dyskutować i warto ścierać się w tych poglądach, oczywiście w sposób racjonalny, kulturalny, z poszanowaniem drugiego człowieka, ale to też to, na czym mi zależy też w dzisiejszej rozmowie, to to, żeby jakby dopuścić tę myśl do siebie, że no właśnie, feminizm może mieć wiele wymiarów i też warto mieć tę świadomość, że te prawa kobiet mogą być rozumiane w inny sposób i chyba dla mnie osobiście ważne jest to, żeby też nie przeszkadzać sobie nawzajem. Ale z drugiej strony pojawia mi się kolejna myśl i to też będzie pewnego rodzaju wprowadzeniem kolejnego wątku, o którym co prawda porozmawiamy w drugiej godzinie audycji, bo teraz już powoli czas pierwszej godziny nam się kończy, ale gdzie są granice tolerancji i nieprzeszkadzania sobie nawzajem, bo to chyba, wydaje mi się, że w tej kwestii właśnie możemy poniekąd dotykać tego sedna i dotykać tej kwestii, dlaczego dochodzi do sporów i dlaczego dochodzi do no właśnie braku poszanowania i jakby no tych, mówiąc też bardzo brzydko, kolokwialnie, przepychanek między różnymi środowiskami. Dla mnie taką kwestią sporną jest wspomniany już przez nas tutaj w tej rozmowie sex working. No właśnie, sex working czy prostytucja? Dlaczego to rozróżnienie się pojawia? Czy jest ono szkodliwe, czy nie? Co tutaj rodzi największe wątpliwości? I dlaczego, tutaj zdradzając mały spoiler dla słuchaczy, dlaczego uważasz, że sex working jest czymś szkodliwym? O tym porozmawiamy w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze, a na razie zapraszam Państwa na serwis informacyjny.